Tydzień temu mówiliśmy o tym, że podczas Święta Namiotów doszło po raz kolejny do ataku faryzeuszy na Pana Jezusa. Najpierw, jak pamiętamy, zaatakowali Go, przyprowadzając kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, a potem zaatakowali Pana Jezusa po słowach, że ja jestem światłością świata. Ten atak faryzeuszy, ten drugi, zaowocował jednak tym, jak czytamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale i wersecie 30, gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. A więc Bóg, pomimo niesprzyjających okoliczności i pomimo kolejnych ataków, wykorzystał to wszystko dla swoich celów. Co też nam pokazuje, jak wielką siłę ma Słowo Boże, że bez względu na okoliczności potrafi przebić się do ludzkiego serca. Wiara to dobra rzecz. Otwierając list do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 6, czytamy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jednak sama wiara, jak powiada Jakub w drugim rozdziale swojego listu, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Wiara to dobra rzecz. Jednak pozbawiona uczynków jest wiarą martwą. Dlatego Pan Jezus, który nie tylko patrzył na to, jak ludzie się zachowują, nie tylko na to, co mówią, ale także to, co jest naprawdę w ich sercach, widział też, w jaki sposób zareagowali tak naprawdę na słowa z 8 rozdziału, kiedy powiedział do nich tak: dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. I między innymi te słowa spowodowały to, że słuchający go ludzie w pewnym momencie zaczęli wierzyć w Niego lub Jemu. Ale Pan Jezus, wiedząc, co jest w sercu człowieka, w 8 rozdziale od 31 wersetu kontynuuje tą myśl i powiada tak. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tak jakby Pan Jezus nie chciał ich pochwalić. Dobrze uczyniliście, że uwierzyliście we Mnie. Ale w tych słowach Pan Jezus chce im przekazać, że nie mogą zatrzymać się tylko i wyłącznie w tym momencie, że przyjmujemy słowa, że Ty jesteś, ale Pan Jezus powiada, chciałbym, abyście swoją wiarę mogli uzupełnić o trwanie w Moim Słowie. A trwanie w Słowie oznacza więcej niż tylko jednorazowe przyjęcie. To znaczy, że pozwalamy na to, aby Słowo każdego dnia na nowo mogło przenikać nasze myśli i nasze serca. Ponieważ kiedy będzie to czyniło, w naszym życiu pojawią się uczynki wiary. Co zaś w konsekwencji doprowadzi do tego, że człowiek poznaje prawdę, odkrywa ją dla swojego życia. I tak jak już kiedyś mówiliśmy, poznając Boga, człowiek przy okazji poznaje też siebie samego. To zaś prowadzi do tego, że człowiek zaczyna żyć pełnią wolności. Można powiedzieć, że dla nas to przesłanie jest proste i oczywiste. To są takie podstawy chrześcijaństwa. Jednak to, co powiedział Pan Jezus w tamtym czasie, nie było proste i oczywiste. Ludzie, którzy początkowo uwierzyli w Niego, słysząc te słowa, mieli z nimi poważny problem. W 33 wersecie 8 rozdziału Ewangelii Jana czytamy, jak odpowiedzieli Jezusowi na Jego słowa. Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? My nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Kiedy prześledzi się historię Izraela, widać, że kilku tych najeźdźców było. Już czas, w którym Pan Jezus pojawił się na ziemi, był czasem, kiedy Żydzi tak naprawdę byli w niewoli rzymskiej. Natomiast chcą dać Jezusowi jasno do zrozumienia, że ich wiara nigdy nie była zniewolona przez nikogo. Że oni od samego początku wierzą tak, jak zostało im to przekazane. Mówią Panu Jezusowi, my jesteśmy ludźmi wolnymi. Kiedy dzisiejszy człowiek słyszy słowa z listu do Rzymian z 3 rozdziału, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, lub z listu do Efezjan, kiedy to w 2 rozdziale apostoł Paweł napisał, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwości ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Kiedy współczesny człowiek słyszy takie słowa, oburza się. Tak jak oburzyli się Żydzi. U nikogo nigdy nie byliśmy w niewoli. Dzisiejszy człowiek doda do tego, przecież nie jestem taki zły. Na świecie jest o wiele więcej gorszych ode mnie. Wystarczy pójść do więzienia. Ale też w takim momencie człowiek zaczyna szukać różnego rodzaju argumentów, aby obronić się przed tą prawdą. Niektórzy powiadają, przecież wszyscy ludzie są Bożymi dziećmi. Ostatnio, kiedy miałem okazję na tym miejscu rozmawiać z grupą osób i przytoczyć właśnie ten fragment, usłyszałem, przecież w każdym człowieku mieszka Bóg. Pomyślałem przez chwilę, to dobry pomysł. I mówię, czy Hitler i Stalin też go posiadali? No nie, poza nimi, czyli nie każdy. Człowiek więc ma to do siebie, że lubi się tłumaczyć. To też pokazuje, jakże ważną różnicę w patrzeniu na świat i na człowieka, Boga, a jak na świat i na nas samych patrzymy my. Kiedy byśmy wrócili myślami, czy nawet otworzyli pierwszą księgę Mojżeszową i wrócili do historii z ogrodu Eden, do Adama i Ewy, to kiedy już postanowili być nieposłuszni swojemu Bogu, wydarzyły się 3 rzeczy. Kiedy zgrzeszyli, po pierwsze starali się ze wszystkich sił, jak to tylko było możliwe, ukryć swój grzech. Następnie, kiedy już zostali przyłapani i nie dało się ukryć przed Bogiem, że jednak coś się wydarzyło, postanowili, że oni na pewno nie przyznają się do tego. Po trzecie, musieli znaleźć kogoś, na kogo zrzucić odpowiedzialność trzeba było. Więc zaczęli zrzucać ją na siebie nawzajem. To pokazuje, że my ludzie, w momencie, kiedy już zgrzeszymy, mamy wielki problem z przyznaniem się do winy. Żydzi, słuchając Pana Jezusa, zasłaniali się tym, że są z Bogiem od pokoleń. Naszym ojcem jest Abraham. Nawet nie Mojżesz, ale Abraham. Skoro jesteśmy dziećmi Abrahama, to przekazana została nam wiara naszych ojców Więc wierzymy od pokoleń, a z drugiej strony od pokoleń należymy do narodu wybranego. Przedkładając to na nasz grunt, można powiedzieć, bo moja rodzina w tym zborze jest od pokoleń. I to już czyni nas lepszymi. To już daje nam prawo do tego, aby robić różne rzeczy albo mówić to, co tylko chcemy. Dosłownie to tak zabrzmiało w ustach Żydów. Jesteśmy dziećmi Abrahama, więc nie byliśmy u nikogo w niewoli i możemy znacznie więcej, niż ci się wydaje. Pan Jezus, słuchając tego i pomimo tego, że przywołali jako swojego ojca Abrahama, Jezus postanowił jednak powiedzieć im dosłownie. I w 39 wersecie czytamy. Odpowiadając rzekli: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Pan Jezus powiada: Skoro jesteście potomkami Abrahama, skoro powołujecie się na tak starą historię, to zachowujcie się i postępujcie jak wasz ojciec Abraham. Problem Żydów, ale też problem współczesnego człowieka, to problem z grzechem. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale i 34 wersecie Pan Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. W liście Jakuba zaś czytamy: Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Można powiedzieć, że grzech jest jak złośliwy rak, jak taki złośliwy nowotwór. Kiedy człowiek nic z tym nie robi, zaczyna on wtedy atakować kolejne obszary naszego życia, atakując te zdrowe tkanki, zarażając i niszcząc je. Zawsze zaczyna się niewinnie. Małe kłamstwo, małe oszustwo, a potem przychodzą już gorsze rzeczy. Jest tego coraz więcej. Dlatego apostoł Jan w swoim liście napisał: Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A w przypowieściach Salomona czytamy, że kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy. Przyznanie się do tego, że się jest grzesznikiem. Albo przyznanie się do tego, że się jednak zgrzeszyło. I to nie dotyczy tylko ludzi nieznających Boga, ale również chrześcijanie mają z tym problem, aby wyznawać swoje grzechy. Ponieważ stwierdzenie jestem grzesznikiem, to powiedzenie nie ma we mnie nic, co mogłoby się podobać Bogu. A nosimy w sobie naszą sprawiedliwość, która sprawia, że czujemy się jednak trochę lepsi od innych. A jednak jestem grzesznikiem oznacza, że nie ma we mnie nic, co mogłoby się podobać mojemu Bogu. Gdy otwieramy list do Rzymian, w rozdziale 3 od wersetu 9, apostoł Paweł nie pozostawia żadnych złudzeń, powiadając tak: Cóż więc? Przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwinialiśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę, jad żmii pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. A drogi Pana pokoju nie poznali i nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Żydzi, słuchając tego, co powiedział im Pan Jezus, zamiast pójść za tą wskazówką Jezusa, że chodzi o grzech, postanowili zrobić zupełnie inną rzecz. Postanowili naśladować nie Abrahama, ale Adama i Ewę. Postanowili bronić się przed Jezusem. Postanowili, tak jak Adam i Ewa, nie przyznać się do swoich grzechów i zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego. W tym przypadku chcieli swoją odpowiedzialność zrzucić na Pana Jezusa. Gdy otwieramy Ewangelię Jana, 8 rozdział, w wersecie 41 czytamy o pierwszym ataku, jaki przepuścili na Pana Jezusa. Wy spełniacie uczynki swojego Ojca. Na to mu rzekli. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego Ojca, Boga. Brzmi tajemniczo, prawda? Jak powiadamy w Polsce, co ma piernik do wiatraka? Prawdopodobnie ludzie musieli znać pewną historię. A o tej historii czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 1 od wersetu 18. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawy i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Prawdopodobnie nie uszło uwadze ludzkiej to, że Maria zaszła w ciążę, zanim zeszła się z Józefem. I przy tej okazji postanowiono to wypomnieć Jezusowi. Jesteś dzieckiem z nieprawego łoża i chcesz nas pouczać? Drugi atak przeprowadzono w wersecie 48. Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Pojawia się Samarytanin. Kiedy czyta się Ewangelię, nie wiem, czy pamiętamy, ale oskarżano Pana Jezusa o wiele rzeczy. Pamiętacie o jakie? Że jada z grzesznikami, celnikami, prostytutkami. Prawda? Pan Jezus, kiedy ich słuchał, w pewnym momencie, w wersecie 46, zadał im takie pytanie. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Skąd więc pomysł, aby oskarżyć Jezusa o to, że jest Samarytaninem? Przecież Pan Jezus nie ubierał się jak Samarytanin, ale ubierał się jak Żyd. Chodził do świątyni tak jak Żydzi. Mieszkał na terytorium, gdzie mieszkali Żydzi. Skąd więc pomysł? Prawdopodobnie dlatego oskarżyli Jezusa o to, że jest Samarytaninem, ponieważ Pan Jezus, tak samo jak Samarytanie, kwestionował wyłączne prawo Żydów do nazywania się dziećmi Bożymi. Nie wiem, czy pamiętacie rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką. Ona nosiła w sobie wielki żal do Żydów, że oni uważają, że tylko oni mogą i tylko oni są dziećmi Bożymi, choć Samarytanie w duchu uważali, że oni również. Kiedy przyszedł Pan Jezus, zaczął zadawać się z Samarytanami, grzesznikami, celnikami, prostytutkami, tym samym głosząc, że każdy, kto narodzi się na nowo, jest dzieckiem Bożym. Zabierając tym samym wyłączność albo ekskluzywność samym Żydom. Ale oskarżono Pana Jezusa też o to, że ma demona. W Ewangelii Jana, w 7 rozdziale, już tam po raz pierwszy zarzucono Jezusowi to samo. Rodzi się pytanie, dlaczego? zarzucono Jezusowi posiadanie demona, skoro większość ludzi wiedziała, że Pan Jezus wypędza demony. Czytając dokładnie słowa Jezusa i znając kontekst historyczny, można dojść do przekonania, że Pan Jezus tym, co mówił i tym, co robił, burzył wszystko, co do tej pory Żydzi nadbudowali nad Słowo Boże. Jak pamiętamy, było Słowo Boże oraz to wszystko, co Żydzi dodali. Pan Jezus tym, co robił, zaczął demontować całą tradycję żydowską po to, żeby zostało się tylko Słowo Boże. Człowiek, który robi takie rzeczy, albo jest opętany, albo jest niespełna rozumu. Bo kto by się odważył inny zrobić podobną rzecz? Prawda? Żydzi w pewnym momencie zaczęli uważać, że ta tradycja jest tym samym, co Słowo Boże. Pan Jezus uważał zupełnie coś innego. Ciekawe jest to, że gdy spojrzymy do wersetu 51, czytamy tam, że zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowa moje, śmierci nie ujrzy na wieki. To jest cudowne przesłanie. Przesłanie życia wiecznego. Ale dla Żydów to nie było przesłanie. To był kolejny argument za tym, że mają rację. Ponieważ rzekli mu Żydzi, teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki? I znów mamy, jakże różniła się rzeczywistość Boża od tej rzeczywistości ziemskiej. Jak przypomnimy sobie historię o Łazarzu, kiedy Pan Jezus mówił o tym, że on zmartwychwstanie, zostanie wzbudzony, to siostra Łazarza powiedziała, że wierzy, ale przy zmartwychwstaniu na końcu. A Pan Jezus jej powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem. Jak pamiętamy, zmartwychwstał tego samego dnia. Ale w tej całej rozmowie, kiedy przeprowadzano ataki na Pana Jezusa, w pewnym momencie Żydzi dostrzegli pewien mały niuans, który się pojawił i który mocno ich zaniepokoił. Ponieważ nagle dostrzegli, że Jezus w tym, co zaczyna mówić, zaczyna uważać się za kogoś większego niż oni wszyscy. W 53 wersecie czytamy: czyś ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz? Mocne słowa, prawda? Już wcześniej mówiliśmy o tym, kto dał ci prawo do tego, żeby nas osądzać. Wtedy Żydzi rzekli do niego, jak powiada werset 57, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Musiał być niespełna rozumu dla nich. Abraham umarł tak dawno, a ty nie masz jeszcze 50 lat. I teraz zobaczmy. Pomimo pozytywnej odpowiedzi na zwiastowanie Jezusa, tak, kiedy po tym drugim ataku faryzeuszy ludzie zaczęli jakoś tam wierzyć, ludzie słuchając dalej Jezusa i tego, co ma im do powiedzenia, ludzie coraz bardziej rozmijają się z Jezusem, odchodzą. Ich drogi idą w dwóch różnych kierunkach, ponieważ Pan Jezus zaczyna nie tylko dotykać ich duszy, ale także mówić im to, co powinni zrobić jako następny krok. Ale wychodzi tutaj też na jaw pewna skłonność. Znajdujemy ją w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale i wersecie 14. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Dlaczego czasami chrześcijanie nie potrafią się dogadać? Właśnie dlatego, że jeżeli żyjemy według ducha, a ktoś inny żyje według ciała, to nie da się spotkać w pół. Ponieważ rozmawiamy o tych samych rzeczach, ale zupełnie inaczej, patrząc zupełnie z innej perspektywy. Ci, których Duch Boży prowadzi, patrzą z perspektywy nieba, a ci, którzy chcą nadal żyć według ciała, patrzą z perspektywy ziemi. A te perspektywy są różne. Drodzy, kiedy zaczyna brakować przyznania się do grzechów, kiedy brakuje pokuty, upamiętania czy przebaczenia, wtedy dochodzi do sytuacji, o której czytamy w wersecie 37 i to powiedział Pan Jezus. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. A dalej w 43 wersecie. Dlaczego mowy mojej nie przyjmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Drodzy, grzech, i to obojętnie, czy w życiu ludzi odrodzonych, czy nieodrodzonych, skutecznie oddala i oddziela człowieka od Boga i od Bożej prawdy. Nam się tylko wydaje, że nic się nie stało. Stało się. Słowo Boże nie ma już do nas takiego przystępu, ponieważ grzech dosyć skutecznie zagłusza działanie Słowa i działanie Bożej prawdy. Pan Jezus, chcąc jednak trafić do ludzkich serc, skoro na poziomie jakby słów nie byli w stanie przyjąć nauki Jezusa, Pan Jezus w 44 wersecie powiada do nich tak. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Mówiąc inaczej, Pan Jezus powiada, spójrzcie na wasze czyny i słowa. Czy one potwierdzają, że waszym ojcem jest Abraham? Czy Abraham zachowywał się tak jak wy? Czy wasze słowa i wasze czyny potwierdzają to, że należycie do Boga? Gdybyście uważnie się im przyjrzeli, to zobaczycie, że one wydają świadectwo o was, ale że ojcem waszym jest diabeł, a nie Bóg. Ale nawet te słowa nie przekonały słuchaczy do tego, żeby jednak przyjąć prawdę mówioną przez Jezusa. Dlatego też w pewnym momencie w 58 wersecie Pan Jezus powiada: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. I co ciekawe, nie tylko tego było już za wiele dla Żydów, ponieważ czytamy, że wtedy porwali kamienie, aby rzucić się na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Co ciekawe, w tym rozdziale 8 po raz drugi już chwycono za kamienie. Tak? Już drugi raz próbowano kogoś zabić. Ale te słowa po raz pierwszy dotarły do Żydów. I oni je zrozumieli. Ponieważ w tej wypowiedzi Pana Jezusa ukryta była wielka prawda, która przeplata się przez całą Ewangelię Jana. Pan Jezus powiada, jam jest. To jest greckie słowo ego eimi, które tłumaczy się, i zacytuję drugą Mojżeszową, 3 rozdział, werset 14. Są to słowa Boga wypowiedziane do Mojżesza. Jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. A więc przy końcu tej rozmowy, kiedy już nic nie trafia do tych ludzi, Pan Jezus stwierdza, ja jestem Jahwe. I tak jak do tej pory nie rozumieli Żydzi, o co chodzi, tak teraz zrozumieli to bardzo dobrze. Jak czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej w 24 rozdziale w wersecie 16, kto bluźni imieniu Pana, poniesie śmierć. Ukamienuje go cały zbór, zarówno obcy przybysz, jak i krajowiec, za bluźnierstwo imieniu Pana, a bluźnierstwo w imieniu Pana poniesie śmierć. Jezus obwołał się Bogiem. To było bluźnierstwo. Dlatego chwycili za kamienie. Drodzy, prawda Boża jest bardzo trudna do przyjęcia. I to nie tylko dla ludzi, którzy są nieodrodzeni, ale czasami też dla samych chrześcijan. Ponieważ prawda Boża ma to do siebie, że mówi wprost o naszym stanie i o naszych grzechach. Biblia ma to do siebie, że nie ma tam takiego spisu nazwisk, że wszystko odnosi się do wszystkich, oprócz tam paru osób, do których się nie odnosi. I tam jest ta lista, jak znajdziesz siebie, mnie to nie obowiązuje. Biblia jest bardzo obiektywna i dotyka każdego. Prawda Boża, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale od wersetu 12, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Można powiedzieć, że Boża prawda, Boże Słowo przeszywa człowieka na wylot. Jak jest lepsze niż rentgen i rezonans. Ponieważ tam widzimy tylko to, co wewnątrz, ale nie zaglądamy do serca i umysłu. Przed Bożą prawdą się nic nie ukryje. Mało tego, człowiek nie znajdzie też nic na swoją obronę. Ponieważ Boża prawda osądza czyny, ale też i myśli. Osądza czyny, słowa, ale też i zamiary. A wszystko to po to, aby człowiek stał się wolny. I tutaj powstaje prawdziwy dylemat dla każdego człowieka. Jaką postawę przyjąć wobec Bożej prawdy o mnie samym? Czy przyjąć postawę Zacheusza? Kiedy czytamy, że Zacheusz zastanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Lub przyjąć postawę celnika z podobieństwa o faryzeuszu i celniku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w swoją pierś, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Lub przyjąć postawę syna marnotrawnego. Syn rzekł do ojca swego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. To trudna postawa. Przyznać się, że się źle zrobiło? Ale ta postawa niesie za sobą wolność. To właśnie ta postawa sprawia, że człowiek odwraca się od diabła i zaczyna iść w kierunku samego Boga. Idąc zaś za Bogiem, jak czytamy w 8 rozdziale Ewangelii Jana i 51 wersecie, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowa moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Ale można, drodzy, przyjąć też inną postawę. Tą postawę przyjmuje wielu ludzi, którzy nie znają Boga, ale też wielu chrześcijan. Jest to postawa walki i sprzeciwu. Postawa, jaką zaprezentowali w tym rozdziale sami Żydzi. Jest to postawa Adama i Ewy, udowadniająca, że jestem niewinny, a winni są wszyscy inni. jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? To jest ta sama postawa. Ale ta postawa, można by ją zobrazować w następujący sposób. To jest jak bagno. Z każdym kolejnym krokiem zanurzamy się w nim coraz bardziej i bardziej. Aż w końcu człowiek nie jest w stanie się już z tego wyswobodzić i powoli zaczyna się zanurzać coraz bardziej, aż zniknie z powierzchni ziemi. Drodzy, wiara to nie tylko przyjęcie pewnej doktryny. To nie tylko zgadzanie się z Bogiem i wiara w to, że Bóg istnieje, choć jak powiedzieliśmy na początku, wiara to dobra rzecz. Ale prawdziwa wiara pociąga za sobą konkretne uczynki. Uczynki, które potwierdzają to, w co i w kogo wierzymy. Prawdziwa wiara pokazuje innym ludziom, jaki jest naprawdę nasz Ojciec. A jaka jest moja wiara? Jeśli znam Słowo, a nie żyję nim na co dzień, to tak jak czytamy w liście Jakuba, a bądźcie wykonawcami Słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli więc znamy Słowo, a nie żyjemy z nim na co dzień, jesteśmy oszustami. Jesteśmy oszustami. A jeśli wierzymy, ale nie kochamy, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 13, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Jeśli więc wierzymy, ale nie ma w tym miłości, jesteśmy jak miedź dźwięcząca, jak cymbał brzmiący. Jesteśmy niczym i nic nam już nie pomoże. Jeżeli wierzymy, ale nie jesteśmy, tak jak czytamy w liście do Efezjan, bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, to kim właściwie jesteśmy? Jeżeli mamy problem z odpowiedzią na to pytanie, albo mówimy tak jak Żydzi, no, jesteśmy dziećmi Abrahama. Ale drodzy, lekarstwem na to, kiedy człowiek dochodzi do momentu, że naprawdę pogubił się w chrześcijaństwie i że tak naprawdę to chrześcijaństwo teraz jest tylko udawane, bo nie jest to życie w pełni, w naśladowaniu naszego Pana, że moja postawa czy moje słowa nie są odzwierciedleniem tego, jak powinienem żyć. To najlepszym lekarstwem na to, aby na nowo stanąć na tej właściwej drodze, to jest wyznanie grzechów, pokuta, upamiętanie i ponowne naśladowanie Jezusa w codziennym życiu. Każda inna droga, która teraz przychodzi nam na myśl, albo każda inna alternatywa nie rozwiąże naszych problemów, ale je pogłębi. Każda inna droga nie jest drogą wyjścia, ale drogą na zagładę. Drodzy, niech nasze słowa i czyny świadczą o tym, kim jesteśmy w Bogu. Bo jeśli nasze czyny i słowa tego nie potwierdzają, to może nawet nie mówmy o tym, że jesteśmy chrześcijanami, bo to źle brzmi i przynosi ujmę naszemu Bogu. Ja wiem, że to jest trudne, naśladowanie Chrystusa, sam się z tym zmagam, ale jest to możliwe. Jeśli człowiek popatrzy na siebie przez pryzmat Słowa Bożego i powie sobie, jestem niedoskonały, ale z Bogiem dam radę. Jeśli będziemy przyznawali się do naszych grzechów, będzie nam o wiele łatwiej. Jeśli w naszym życiu będzie pokuta, upamiętanie, damy radę. Jeśli natomiast będziemy trwali w uporze, że jest inaczej, będzie jeszcze gorzej niż jest. Nie chcę was zniechęcać, ale chciałbym was zachęcić do refleksji. Czy ludzie, patrząc na nas, mają obraz naszego Boga, taki prawdziwy, biblijny, czy może zachodzą w głowę, a skąd my żeśmy się tutaj wzięli?